wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
24 marca 1794 roku w Krakowie rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie. Od tego wydarzenia mija 230 lat. I właśnie ta wielka polska insurekcja, ten wielki polski zryw sprzed 230 lat, będzie wydarzeniem miesiąca marca. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło w Krakowie 230 lat temu, trzeba się cofnąć wstecz. Polska faktyczną suwerenność utraciła już na początku wieku XVIII za rządów nieudolnego Augusta II Mocnego. To wtedy popadaliśmy w coraz większą zależność od Rosji. Polacy trzykrotnie podejmowali próby zerwania z tą zależnością, wybicia się na pełną suwerenność i niepodległość. Pierwsza taka próba miała miejsce w roku 1733, kiedy to Polacy zbuntowali się przeciwko sąsiadom i wybrali na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Ale wtedy do Polski wkroczyły wojska rosyjskie, Leszczyński musiał Polskę opuścić, a na tronie zasiadł lojalny w stosunku do Rosji, lojalny w stosunku do Austrii, August III. Po raz drugi Polacy zerwali się do walki o pełną niepodległość, o pełną suwerenność w 1768 roku. Wtedy to 29 lutego w barze na Podolu zawiązano konfederację i celem tej konfederacji było właśnie wywalczenie prawdziwej suwerenności, niepodległości dla Polski. Konfederaci walczyli ponad 4 lata, ale ostatecznie ulegli wojskom rosyjskim. Trzecia taka próba, najbardziej znana, to jest Konstytucja 3 maja. Wielkie dzieło Sejmu czteroletniego i tak jak było za pierwszym i drugim razem. W 1792 roku wkroczyły wojska rosyjskie, wojska polskie uległy przewadze wojsk rosyjskich, obalono Konstytucję 3 maja. Polska w dalszym ciągu pozostawała pod władzą swojego rosyjskiego sąsiada. Co gorsza, w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Polska nie tylko utraciła swoją suwerenność, ale również kurczyła się terytorialnie. Mamy bowiem kolejne rozbiory Polski. Pierwszy po Konfederacji Barskiej w 1772 roku, drugi właśnie po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, rok 1793. I właśnie po trzecim rozbiorze Polski wśród polskich patriotów było dość powszechne przekonanie, że jeżeli nie zerwiemy się po raz czwarty do walki o niepodległość, ale tym razem skutecznie, to lada moment państwo polskie przestanie istnieć. To, co zostało po drugim rozbiorze, było już takim tworem kadłubowym, skazanym na trzeci rozbiór w najbliższej przyszłości. Polscy patrioci planowali powstanie już w roku 1793. Przywódcą tego powstania miał być Tadeusz Kościuszko, opromieniony sławą walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ale też opromieniony sławą zdolnego dowódcy w czasie wojny w obronie Konstytucji. Przez wiele godzin Tadeusz Kościuszko zatrzymał wojska rosyjskie pod Dubienką i ta bitwa silnie budowała przekonanie o wyjątkowych zdolnościach wojskowych Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko miał być przywódcą tego powstania, przybył do Polski, ale stwierdził, że przygotowania jeszcze nie są wystarczające i powstanie w roku 1793 nie wybuchło. W roku następnym, w 1794, ogłoszono redukcję wojska, czyli rozwiązano polskie oddziały wojskowe. Ta kadłubowa Polska miała nieliczną polską armię, ta nieliczna polska armia ma być jeszcze mniej liczna. I jeden z dowódców odmówił wykonania rozkazu. Generał Madaliński nie wykonał tego rozkazu i ze swoimi żołnierzami zaczął maszerować na południe. Stał się więc buntownikiem, stał się kimś, kto sprzeciwił się swoim przełożonym. No i teraz Tadeusz Kościuszko i inni spiskowcy mieli taki dylemat, czy natychmiast zaczynać powstanie, no i wtedy jest nadzieja, że do tego powstania przyłączą się żołnierze Madalińskiego, czy też nie. No i wtedy wiadomo, że wcześniej czy później generał Madaliński zostanie otoczony przez wojska rosyjskie i zostanie rozbity, zostanie pokonany. Zdecydowano, że w takiej sytuacji trzeba zacząć powstanie. Do Krakowa przybył Tadeusz Kościuszko i 24 marca na rynku głównym ogłosił rozpoczęcie powstania. Złożył wówczas przysięgę, w której mówił, cytuję: ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu, iż powierzony mi władz, na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic i odzyskania samowolności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego. Po złożeniu przysięgi przez Kościuszkę akt powstania zaprzysięgło zgromadzone w Krakowie wojsko. Następnie przywódca insurekcji udał się na ratusz i tu podpisał akt powstania. Dokument potępiał działalność targowiczan i ustanawiał Kościuszkę naczelnikiem powstania. Tego samego dnia naczelnik wystosował liczne pisma i manifesty wzywające Polaków do walki w imię wolności ojczyzny. W obezwie do obywateli wzywał szlachtę do ratowania kochanej ojczyzny. A duchownych, określonych jako nauczyciele prawdy, prosił o modlitwę za powodzenie obrońcom swobód i całości ojczyzny. Dwudziestego marca zaczyna się więc powstanie kościuszkowskie. Nazwa wywodzi się oczywiście od przywódcy tego powstania, naczelnika Kościuszki, który był dyktatorem tego powstania, miał władzę zarówno cywilną, jak i wojskową. Następny miesiąc, czyli kwiecień, to taki miesiąc sukcesu powstańców. Najpierw, takim pierwszym, najbardziej chyba znanym sukcesem powstańców czasu właśnie powstania kościuszkowskiego, to jest oczywiście bitwa pod Racławicami. Oto 4 kwietnia Kościuszko spotkał wojska rosyjskie niedaleko Krakowa. Wojskami rosyjskimi go dowodził generał Tormasow. Doszło do bitwy i w decydującym momencie Kościuszko wysłał do ataku na rosyjskie armaty oddział chłopów uzbrojonych w kosy, tak zwanych kosynierów. Pierwszy dobiegł Bartos, który czapką zgasił ląd. Armaty zostały zdobyte, bitwa została wygrana. Bitwa pod Racławicami nie miała wielkiego znaczenia militarnego, ale miała wielkie znaczenie duchowe. Oto bowiem nie tylko Polacy pokonali wojska rosyjskie, ale dużą rolę w tej bitwie odegrali polscy chłopi. Bartos, o którym mówiłem przed chwilą, w nagrodę dostał szlachectwo, otrzymał nazwisko Głowacki i stał się takim symbolem udziału polskich chłopów w walce o niepodległość. Kiedy przed I wojną światową działacze ruchu ludowego będą tworzyć na wsi taką organizację paramilitarną, nazwą tą organizację Drużyny Bartoszowe, od właśnie Bartosza Głowackiego, bitwa pod Racławicami na trwałe zapisała się w polskiej tradycji zmagań o niepodległość. Nawiązywali do niej liczni twórcy w latach późniejszych. Dwa takie chyba najbardziej znane przykłady to znany obraz Jana Matejki, Kościuszko pod Racławicami, czy gigantyczna panorama racławicka, Kossaka i Styki, którą możemy podziwiać we Wrocławiu. Drugi sukces powstańców, odniesiony w kwietniu, to jest insurekcja warszawska. Tutaj powstańcy pokonali garnizon rosyjski i 18 kwietnia zdobyli Warszawę. Garnizon rosyjski był liczniejszy od wojsk rosyjskich, które pokonał Kościuszko pod Racławicami, więc z wojskowego punktu widzenia było to zwycięstwo dużo ważniejsze, istotniejsze od bitwy pod Racławicami. Tutaj wsławił się szewc Jan Kiliński, który z kolei stał się takim symbolem udziału mieszczan, rzemieślników w walce o niepodległość Polski. Trzecim sukcesem, jaki powstańcy odnieśli w tym miesiącu kwietniu, to było zdobycie Wilna. Tutaj spiskowcy pod wodzą żołnierza poety Jakuba Jasińskiego 24 kwietnia oswobodzili Wilno. Kwiecień przynosi wojskom powstańczym sukcesy. W maju Kościuszko w Połańcu nad Wisłą wydał słynny uniwersał połaniecki, w którym obiecał chłopom zmniejszenie pańszczyzny o połowę. Kościuszko był przeciwnikiem pańszczyzny, najchętniej w ogóle by pańszczyznę zlikwidował, ale Kościuszko był realistą. Wiedział, że powstanie opiera się na szlachcie. Wiedział, że dla szlachty całkowita likwidacja pańszczyzny byłaby trudna do zaakceptowania, dlatego wybrał takie rozwiązanie kompromisowe. Nie zlikwidował pańszczyzny, ale obiecał chłopom zmniejszenie o połowę, licząc, że w ten sposób zachęci chłopów do masowego udziału w powstaniu kościuszkowskim. W czerwcu mamy kolejną dużą bitwę i niestety pierwszą dużą klęskę w czasie powstania kościuszkowskiego, czyli bitwę pod Szczekocinami. Kościuszko wdał się w bitwę z wojskami rosyjskimi. W czasie bitwy do działań włączyły się również wojska pruskie. Do tej pory powstanie było powstaniem antyrosyjskim, czyli spiskowcy, powstańcy, żołnierze walczyli z wojskami rosyjskimi. Od czasu bitwy pod Szczekocinami powstańcy mają już dwóch wrogów, czyli z powstańcami kościuszkowskimi walczą nie tylko wojska rosyjskie, ale też wojska pruskie. Kościuszko bitwę pod Szczekocinami przegrał, ale nie dał się rozbić. W następnych dniach przedostał się do Warszawy i latem 1794 roku mamy oblężenie Warszawy, czyli pod Warszawę podchodzą wojska rosyjskie i wojska pruskie. Kościuszko zamyka się w Warszawie. Kościuszko był bardzo zdolnym inżynierem wojskowym. Wsławił się jako inżynier wojskowy w czasie wojny niepokojnej Stanów Zjednoczonych, więc dobrze przygotował Warszawę do odparcia szturmu i bardzo umiejętnie dowodził obroną Warszawy. Warszawa odpiera kolejne szturmy, no a w tym czasie, kiedy wojska pruskie i rosyjskie próbują zdobyć Warszawę, w Wielkopolsce wybucha powstanie. Na wieść o tym, że w Wielkopolsce wybucha powstanie, wojska pruskie odstępują od Warszawy. Rosjanie doszli do wniosku, że samodzielnie nie zdobędą Warszawy, no również spod Warszawy się wycofują. Także ta pierwsza próba zdobycia Warszawy latem 1794 roku kończy się niepowodzeniem, kończy się polskim zwycięstwem. Na pomoc powstańcom wielkopolskim rusza Jan Henryk Dąbrowski, ten sam, który potem stanie na czele polskich legionów. Wydaje się więc, że powstanie już przeszło taki najgorszy okres, że ma już za sobą kryzys, że uda się przynajmniej utrzymać do roku następnego, no bo coraz bliżej jest zima. Zimą wtedy w zasadzie nie prowadzono działań wojennych. No ale niestety, Rosja walczyła z powstańcami kościuszkowskimi, walczyła również z Turcją. Niestety dla Polaków wojna z Turcją została zakończona. Generał Suworow, jeden z najzdolniejszych wówczas dowódców armii rosyjskiej, po zakończeniu wojny z Turcją został skierowany przeciwko powstańcom kościuszkowskim. Wkracza więc na ziemię polskie armia generała Suworowa. No i mamy dwie armie. Jest ta armia, z którą Kościuszko walczył już wcześniej, chociażby broniąc Warszawy przed wojskami rosyjskimi. Tutaj dowodził generał Fersen. No i teraz zmierza druga armia rosyjska ku Warszawie generała Suworowa. Teraz Kościuszko miał taki dylemat, tak? Musiał podjąć decyzję, co robić. Czy próbować rozbić te armie rosyjskie po kolei, czy też na przykład zamknąć się w Warszawie i czekać tak, aż Rosjanie podejdą i bronić miasta, żeby nie udało się Rosjanom Warszawy zdobyć. Kościuszko wybrał to pierwsze rozwiązanie, tak? Czyli podjął taką próbę rozbicia tej armii rosyjskiej, która była na południe od Warszawy, armii generała Fersena, zanim do Warszawy dotrze generał Suworow. No i to jest geneza bitwy pod Maciejowicami. Największej klęski wojsk polskich w powstaniu kościuszkowskim. Bitwa pod Maciejowicami to 10 października 1794 roku. Kościuszko tą bitwę przegrał. Co gorsza, dostał się również do rosyjskiej niewoli. Legenda włożyła wówczas w usta Kościuszki takie słowa finis polonie. Miał je powiedzieć Kościuszko spadając z konia, koniec Polski. Najprawdopodobniej to jest legenda. Kościuszko takich słów pewnie nie powiedział, natomiast dostanie się do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki w jakiejś mierze rzeczywiście przesądzało o likwidacji państwa polskiego. Rozbito nie tylko polską armię, nie tylko bardzo wielu polskich żołnierzy zginęło w czasie bitwy pod Maciejowicami albo dostało się do rosyjskiej niewoli, ale powstanie traciło również charyzmatycznego przywódcę. Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli. Nowym naczelnikiem został Tomasz Wawrzecki. Tomasz Wawrzecki był takim działaczem politycznym, którego autorytet, charyzma była nieporównywalna z charyzmą i autorytetem Tadeusza Kościuszki. No ponadto on był cywilem, więc trzeba było komuś przekazać armię. Wcześniej Kościuszko stał na czele rządu cywilnego i był dowódcą wojska. Tak? Teraz na czele rządu cywilnego stanął Tomasz Wawrzecki jako nowy naczelnik. Natomiast nad armią władzę objął generał Józef Zajączek. Polacy przygotowują Warszawę do obrony. No i do Warszawy podchodzi generał Suworow i szturmuje Warszawę. Mimo bohaterskiej obrony Warszawy, Polacy zostają zmuszeni do odwrotu, obrona polska została przełamana. Tu doszło do takiej dramatycznej rozmowy między generałem Zajączkiem i generałem Jasińskim. Generał Jasiński to ten, który wcześniej zdobył Wilno, teraz był w Warszawie i bronił właśnie szańców Pragi. Kiedy generał Zajączek kazał mu się wycofać, generał Jasiński odmówił. Wkrótce potem zginął, walcząc z bronią w ręku, broniąc desperacko Pragi przed wojskami rosyjskimi. No ale mimo bohaterstwa generała Jasińskiego, Praga została zdobyta. No i tutaj doszło do straszliwej zbrodni, czegoś, co później określono mianem rzezi Pragi. Wojska rosyjskie po opanowaniu Pragi zaczęły po prostu mordować wszystkich spotkanych mieszkańców miasta. Mordowano kobiety, dzieci, starców. Dumny z tego mordu Aleksander Suworow pisał do Katarzyny II. Na Pradze ulice i place zasłane były ciałami zabitych. Krew lała się strumieniami. Zaczerwienione wody Wisły niosły ciała tych, którzy szukając ratunku utonęli w jej nurtach. Nie wiemy do końca, ile osób wówczas Rosjanie wymordowali. Najczęściej się mówi o kilku tysiącach. Być może tych ofiar było jeszcze więcej. To bestialstwo Rosjan, to okrucieństwo Rosjan na Pradze było zaplanowanym działaniem Suworowa. Suworow chciał w ten sposób bowiem zmusić Polaków do oddania Warszawy bez walki. Jest bowiem faktem, że 4 listopada Rosjanie zajęli Pragę, no ale między Pragą a większą częścią miasta no leży bardzo szeroka rzeka, tak? Tą rzeką jest Wisła. Przedostać się z prawego brzegu Wisły na lewy brzeg Wisły w listopadzie, czyli jesienią, no nie jest to rzecz łatwa, nie było żadnego mostu. Polacy więc mieli spore jeszcze możliwości obrony miasta, a Suworow miałby olbrzymi problem, tak? Sforsowania Wisły i zdobycia lewobrzeżnej Warszawy. Miałby taki problem, gdyby Polacy zdecydowali się Warszawy bronić. Ale rzeź Pragi spowodowała powszechne przerażenie. Rzeź Pragi spowodowała, że chęć walki o Warszawę zmalała. Polacy bali się bowiem, że no jeżeli się nie poddadzą, to Rosjanie po zdobyciu lewobrzeżnej Warszawy dokonają tam podobnego pogromu jak na Pradze. W związku z tym zapadła decyzja opuszczenia Warszawy i oddania lewobrzeżnej Warszawy bez walki. Generał Suworow osiągnął więc sukces. Zdobył Warszawę. Resztki wojsk powstańczych opuszczają miasto, idą na południe. No i tutaj 16 listopada pod Radoszycami otoczone przez wojska rosyjskie, uległy rozproszeniu. To wydarzenie uważa się za koniec powstania kościuszkowskiego. 16 listopada 1794 roku, czyli jak nie trudno policzyć, powstanie kościuszkowskie trwało niecałe 8 miesięcy. Jak po każdym powstaniu, również po powstaniu kościuszkowskim, mamy represje ze strony zaborców. Jak się szacuje, 11 tysięcy polskich jeńców uwięziono lub zesłano na Syberię. Mamy więc dużą falę Polaków, którzy na tą Syberię wędrują. Nie są to pierwsi polscy zesłańcy syberyjscy, bo już wcześniej chociażby konfederaci barscy też byli zsyłani na Syberię. No ale tą najgorszą konsekwencją, jaka spotkała Polaków właśnie po klęsce powstania kościuszkowskiego, to jest trzeci rozbiór Polski, likwidacja państwa polskiego. Rok następny, rok 1795, przynosi kolejny traktat rozbiorowy. Państwo polskie przestaje całkowicie istnieć. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, abdykuje i w roku 1795 przestaje istnieć pierwsza Rzeczpospolita. Polska traci niepodległość na 123 lata, bo odzyska tą niepodległość w listopadzie 1918 roku. Powstanie kościuszkowskie było ostatnią próbą ratowania niepodległości państwa polskiego, próbą nieudaną, ale próbą znaczącą, ważną próbą, która stanowiła również inspirację dla bardzo wielu przyszłych pokoleń. Kościuszko stał się takim jednym z ważniejszych bohaterów narodowych. Proszę zobaczyć, w prawie każdym większym polskim mieście jest ulica Tadeusza Kościuszki. Dziesiątki szkół jest imienia Tadeusza Kościuszki. Na przestrzeni dziejów różne jednostki wojskowe były imienia Tadeusza Kościuszki. Jest to jeden z najbardziej popularnych, najbardziej znanych, najbardziej istotnych polskich bohaterów narodowych, ale także inne postacie z tego powstania do dzisiaj funkcjonują w świadomości zbiorowej, chociażby wspomniany przeze mnie Jan Kiliński czy Bartosz Głowacki, bohater spod Racławic. Także powstanie kościuszkowskie zakończyło się klęską, natomiast świadczyło ono o woli Polaków do obrony niepodległości, o tym, że Polacy nie godzą się z likwidacją państwa polskiego, no i stało się pewnym mitem, do którego nawiązywano w późniejszych latach zmagań o polską niepodległość.